co wprawie piszczy.
Wracamy, proszę Państwa, i temat właściwie pozostaje ten sam, to znaczy wybrzmiały nam w poprzednim kanonie 250 studia filozoficzne i teologiczne i kolejne dwa kanony, 251 i 252, odnoszą się do tego właśnie kształcenia, precyzując nieco bardziej, pokazując właśnie, że to kształcenie filozoficzne powinno opierać się na trwałym dziedzictwie filozoficznym, co ma uwzględniać, jak ma być prowadzone i ma służyć, to chyba w każdym z tych kanonów wybrzmiało. No właśnie, tej formacji, no w tym wypadku humanistycznej, alumnów ma potęgować przenikliwość umysłu i przygotowywać ich do podjęcia studiów teologicznych. No tu jest ta zachowana kolejność, którą sygnalizowaliśmy.
Jest to piękny postulat, tak, natomiast...
Poetycki prawie.
Prawie, że. Natomiast problem jest to rzeczywiście z jego realizacją, ponieważ ci, którzy by mogli być tak eksponowani w tym studium filozoficznym, autorzy, no są gdzieś tam rzeczywiście zapoznani w większości, to są jacyś uważani za dinozaury takie, tak, których właściwie, do których się nie nawiązuje. Jakoś mamy też w tej dziedzinie filozoficznej jakby, mam takie wrażenie, zachwyt właśnie nad tym, co aktualne, co teraz, tak, i bardziej filozofia ulega modom, tak, takiego czasu, no tylko z tego, tak naprawdę, tylko dlatego mogły się zrodzić w niej jakieś tak mocno lewicowe nurty, tak, że nie patrzy na całe swoje dziedzictwo, że tak powiem, zrezygnowała z usług rozumu i dlatego może robić to, co robi, więc czasami też tak jest, że ci, którzy gdzieś w seminariach filozofii nauczają, no nie mają szans, gdyby się chcieli naukowo zajmować filozofią, na to, żeby cokolwiek zaczącego osiągnąć, tak, są w stanie właściwie tylko bardziej być w tej sferze dydaktycznej, ponieważ no, ich poglądy od razu by się spotkały z odrzuceniem. Natomiast tutaj mowa też jest o przenikliwość umysłu. I to też tak prowokacyjnie, jakie to zajęcia kształtują tę przenikliwość umysłu, tak? Jak je prowadzi? Przecież to też nie odnosi się tylko do teologii, tak? Czy to się w ogóle w studiach robi?
No, wspomniałam o tym koszmarnym kierunku uzawodowienia, upraktycznienia. To w ogóle nie skleja się z uniwersyteckością, prawda, z akademickim charakterem. No ale to bardzo szeroka dyskusja, a my wrócimy jeszcze do tego kanonu 252, który mówi o kształceniu teologicznym. On jest dłuższy niż ten, który mówi o filozoficznym, co zresztą zrozumiałe. I tutaj wybrzmiewają szczegóły nieco bardziej konkretne, czyli kształcenie alumnów w Piśmie Świętym, to paragraf drugi, czy wspomniana teologia dogmatyczna, czy teologia moralna, pastoralna, prawo kanoniczne, tutaj my się kłaniamy i polecamy również studentom teologii w takim razie, liturgia, historia Kościoła, rozpisane są te studia teologiczne na czynniki pierwsze.
Zgadza się, oczywiście też one są właśnie są objęte taką troską, powiedzmy sobie, urzędowiczyńskiego Kościoła, doktryna katolicka oparta na objawieniu. No to jest jasne też dla nas, że klucz, że tak powiem, jądrem teologii jest Pismo Święte, tak, jego znajomość. Oczywiście nie jesteśmy w tym tak skrajni jak protestanci, którzy mówią sola scriptura. My jednak poza Pismem Świętym widzimy to tłumaczenie objawienia w tym, co nazywane jest tradycją Kościoła i mamy świadomość tego, że tego jest całkiem sporo, tak? To nie jest tak, że tylko Pismo Święte. Oczywiście to Pismo Święte ciągle jest badane, też no, jestem pełen uznania, że da się ciągle badać i ciągle coś nowego pisać na jego temat, ale sądzę, że to są podobne praktyki, jak na przykład w tej jednej z moich dziedzin, jaką jest właśnie filologia klasyczna, przecież właściwie tam się już też nic nie da dodać, tak, chyba że ktoś jakąś nową metodę wymyśli, albo jeszcze w tym przypadku jest pewna nadzieja, że jakiś jeszcze papirus się gdzieś odnajdzie, tak,
coś jeszcze,
to się jeszcze wykopie, natomiast w przypadku Pisma Świętego jest to niemożliwe, tak, więc oczywiście na pewno Pismo Święte jest już tak opracowane, że nic właściwie do tego, czy niewiele dołożyć można, choć oczywiście ci, którzy uprawiają tę dziedzinę, coś tam ciągle próbują znaleźć. No i to, jeśli chodzi o naukowe uprawianie, raczej też wokół, tak, wokół różnych rzeczy, które są przy Piśmie Świętym doklejone, doczepione, wynikają badania porównawcze, tak, i im podobne. Oczywiście to jest zbyt zaawansowane na samo to podstawowe studium teologii. Dobrze by było, żeby, no, klerycy tak, adepci teologii, taki, no, choć dość podstawowy sposób posiedli znajomość Pisma Świętego, zawartości poszczególnych ksiąg.
I żeby udało się im zaszczepić takie pragnienie ciągłego studiowania tego Pisma Świętego, prawda? To znaczy, żeby mieli też świadomość, że tak jak ksiądz doktor mówi, te studia z oczywistych względów, z ograniczenia czasowego, wszelkiego innego, nie są w stanie dać kompletnej, totalnej wiedzy na dany temat, ale twoim powołaniem człowieku, chciałoby się powiedzieć, do takiego formowanego seminarzysty, jest to, że to jest zadanie na całe życie.
Tylko to jest duży problem, jeśli chodzi o Pismo Święte. Trudno tak naprawdę mówić o jakimś zgłębianiu Pisma Świętego na tłumaczeniach. I dojdziemy do tego, bo z tym się wielokrotnie spotykałem, kiedy ktoś jakieś dalekie wnioski wysnuwał na podstawie posiadanego tłumaczenia.
To może bezpieczniej czytać tych, którzy właśnie
trzeba
głębiej
czytać,
mogą badać.
Trzeba komentarze, tak? Jeśli ktoś nie zna języka...
Ja raczej o tym mówię.
To musi zgłębiać komentarze, nie może czytać sam, bo dojdzie do przeciwnych wniosków.
Poza tym myślę, że w takim codziennym życiu kapłańskim to też nie jest to właśnie czytanie tekstów w oryginale, nie jest podstawowym zadaniem.
Szkoda, co prawda, ja tam hebrajskiego nie znam, ale Grekę na tyle poznałem, że swobodą mogę czytać Nowy Testament. Jest to rzeczywiście fascynująca przygoda, tak? Mm-hmm. Dlatego, że tak jak z tłumaczeniami, ze wszystkim to doskonale wiem, o co chodzi, tak? Ten świat greckich pojęć, właściwie się słabo ma do tych naszych dzisiejszych pojęć i teraz, jeśli chcemy je przedstawiać, to tak jak powiedziałem, to albo rzeczywiście studium greki, co jest mało dostępne, albo rzeczywiście dobrych, solidnych komentarzy, bo też słabych, byle jakich też nie brakuje.
To trochę chyba namawialiśmy do różnych rzeczy, może zainspirowaliśmy. Ufam, że taką funkcję też ta nasza rozmowa spełniła. I w tym miejscu stawiamy kropkę. Ksiądz dr Tomasz Relis.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. Jak zawsze zapraszamy za tydzień.